Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. 17 grudnia wita Państwa Łukasz Lewicki. Uniwersytet Mistyki. Tak potocznie nazywane jest Międzynarodowe Centrum Świętej Teresy i Świętego Jana w Awilii. O jego działalności rozmawiają ojcowie Marek Raczkiewicz i Jerzy Nawojowski, sekretarz uczelni. Następnie kolejny numer komentarza europejskiego. Praktyczną stronę ekumenizmu na przykładzie wspólnoty Teze przedstawi ksiądz Bernd Hagenkort, kierownik sekcji niemieckiej Radia Watykańskiego. Na wstępie aktualności watykańskie. Zapraszam serdecznie.
Na specjalnej audiencji Benedykt XVI przyjął prezydenta Autonomii Palestyńskiej, a zarazem przewodniczącego Organizacji Wyzwolenia Palestyny Mahmuda Abbasa. Arabski polityk, znany też jako Abu Mazen, przybył do Włoch z trzydniową wizytą wdzięczności za poparcie przez ten kraj na forum ONZ przyjęcie autonomii do tej organizacji na statusie nieczłonkowskiego państwa obserwatora. W programie, poza spotkaniem z papieżem, znalazło się szereg rozmów politycznych, w tym z premierem i prezydentem Włoch. Głównym przedmiotem zabiegów dyplomatycznych strony palestyńskiej jest kontrowersja wokół rozbudowy osiedli żydowskich na zachodnim brzegu Jordanu, a ostatnio także syryjskie ataki na obóz palestyńskich uchodźców Jarmuk na przedmieściach Damaszku.
Echa tych wydarzeń znalazły się w komunikacie po wizycie prezydenta Abbasa w Watykanie. Po audiencji u papieża spotkał się on z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz szefem dyplomacji Stolicy Apostolskiej, arcybiskupem Dominikiem Mambertim. Podczas serdecznych rozmów, stwierdza wydany w Watykanie komunikat, wyrażono nadzieję, że przyjęcie Palestyny w ONZ zachęci wspólnotę międzynarodową do wypracowania sprawiedliwego i trwałego rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Można to osiągnąć jedynie wznawiając w dobrej wierze negocjacje między stronami sporu w poszanowaniu praw wszystkich. Wyrażono ponadto życzenie pojednania i pokoju w całym regionie doświadczonym tak wieloma konfliktami oraz zwrócono uwagę na wkład tamtejszych wspólnot chrześcijańskich w dobro wspólne terytoriów palestyńskich i całego Bliskiego Wschodu.
Sport to nie tylko osiąganie rezultatów. Wymaga lojalnego współzawodnictwa, respektowania własnego ciała, poczucia solidarności i altruizmu, a także radości. To wszystko zakłada autentyczne dojrzewanie związane z wyrzeczeniem i cierpliwością, zwrócił uwagę papież, spotykając się z delegacją włoskiego Komitetu Olimpijskiego. Przybyłym do Watykanu działaczom sportowym i atletom wskazał, że sport musi zawsze służyć człowiekowi. Przypomniał, że Sobór Watykański II w konstytucji Gaudium et Spes zalicza aktywność sportową do kultury. Zaleca kulturę sportu opartą na prymacie osoby ludzkiej.
Kościół interesuje się sportem, bo zależy mu na całym człowieku, podkreślił Ojciec Święty. Wskazał, że świadczą o tym oratoria parafialne i stowarzyszenia sportowe o inspiracji chrześcijańskiej. Sportowiec ma się uczyć podczas długich treningów słuchać głosu Boga i rozpoznawać Jego oblicze w innych, również tych, z którymi współzawodniczy. Trenerzy i działacze sportowi współpracując w wychowaniu młodzieży winni dbać o uczciwość sportu. Papież przestrzegł przed używaniem środków dopingowych w pogoni za rezultatami.
W obecnym roku wiary chciałbym podkreślić, że aktywność sportowa może wychowywać osobę również do zawodnictwa duchowego, czyli zabiegania na co dzień o zwycięstwo dobra nad złem, prawdy nad kłamstwem, miłości nad nienawiścią, a to przede wszystkim w sobie samych. Myśląc zaś o zaangażowaniu w nową ewangelizację, również świat sportu można uznać za współczesny dziedziniec pogan. Jest on mianowicie wartościową okazją do otwartego spotkania ze wszystkimi, wierzącymi i niewierzącymi, by doświadczyć radości i także trudu zmierzenia się z ludźmi różnymi kulturą, językiem i orientacją religijną.
Ojciec Jerzy Nawojowski, proszę ojca, kilka słów o sobie.
Jestem karmelitą bosym z prowincji krakowskiej. Pracuję w Avila w Hiszpanii, w Międzynarodowym Centrum Studiów Terezjańsko-Sanchuanistycznych. jako sekretarz tego centrum od 4 lat.
No właśnie, to centrum nazywane jest i znane jest w Hiszpanii już nie tylko jako Uniwersytet Mistyki.
Tak, oficjalna nazwa jest Międzynarodowe Centrum Studiów Terezjańsko-Sanjuanistycznych. Popularnie nazywają nas Uniwersytetem Mistyki. Nie mamy struktur uniwersyteckich, ale zaakceptowaliśmy tę nazwę, ponieważ uniwersytet rozumiemy jako miejsce, w którym studiuje się konkretną rzecz z różnych perspektyw. Pragniemy objąć ten fenomen mistyczny całościowo, dlatego ta nazwa uniwersytet przyjęliśmy, ją zaakceptowaliśmy. Jest to miejsce, gdzie właśnie ludzie mogą przyjechać, nie tylko zdobyć informacje na temat mistyki czy mistyków, ale też w jakiś sposób ją zakosztować, żyjąc tutaj z nami czy z innymi studentami właśnie w tym centrum.
I kto studiuje dzisiaj mistykę? Jacy są, skąd pochodzą studenci?
Tak, mistyka jest bardzo popularna, też w różnoraki sposób rozumiana i na różnych polach ten termin używany. Dlatego też wiele ludzi przyjeżdża tutaj z różnych krajów świata, z wszystkich praktycznie kontynentów. Chcą się dowiedzieć rzeczywiście, czym była mistyka i w sposób szczególny mistyka chrześcijańska, bo tutaj taką mistykę propagujemy i chcemy się tym podzielić naszym dziedzictwem, to znaczy karmelitów bosych. I szczególnie w jaki sposób poczuwamy się do tego, aby się podzielić tym dziedzictwem.
I studentem jest osoba duchowna, ksiądz, świecki?
Właściwie z wszystkich stanów, wszystkich kolorów i z bardzo wielu kultur. Ludzie się interesują, ponieważ ten fenomen mistyki czy mistyka jest obecny we wszystkich kulturach, w wielu regionach świata. Mówi się o tym samym praktycznie, chociaż innym językiem. I dlatego tutaj może przyjechać każdy i rzeczywiście przyjeżdżają ludzie z całego świata. Podając tylko dla przykładu, co roku na jednym roku, jednym kursie mamy studentów z ponad 20 krajów.
Skąd najwięcej jest studentów, z jakich krajów?
Różnie, zależy od roku. Czasami jest dużo z Ameryki Południowej. Są kursy, gdzie jest dużo z Europy, z Azji, z Afryki też.
A z Polski?
Z Polski też. Też się pojawiają studenci, z czego się bardzo cieszymy, ja szczególnie. Zazwyczaj są to karmelici bosi, ale też i osoby świeckie czy z innych zgromadzeń zakonnych.
I w jakich językach organizowane są kursy na temat mistyki?
Tak, ten kurs podstawowy, czyli podyplomowy kurs, jest cały w języku hiszpańskim. Chociaż pracę można pisać i egzaminy zdawać w innych językach. W polskim też niektóre. Poza tym kursem podyplomowym rocznym, który ma strukturę akademicką, mamy też inne kursy w różnych językach. Mamy kurs o Świętej Teresie w języku angielskim, coroczny praktycznie, w języku niemieckim też możemy zorganizować i organizujemy kursy i wykłady dla różnych grup z Niemiec. Oczywiście w hiszpańskim te kursy tak zwane weekendowe też bardzo często i po włosku. W centrum można przede wszystkim, i tym się chcemy podzielić, można studiować mistykę, to znaczy czym jest intensywne doświadczenie Boga, jak go rozumieć, jak go przeżywać. Kontakt osobowy, jak to nazywali nasi święci Teresa czy Jan, z Bogiem, który praktycznie zmienia ci całe życie. Całe życie. I tego nie można się tylko nauczyć zdobywając informacje, czytając jakieś książki, ale żyjąc. Dlatego też kładziemy nacisk na to, żeby, nie jest obowiązkowo, ale żeby studenci mieszkali tutaj razem z nami w centrum. Mamy ponad 110 pokoi, mamy pewien program dnia, do którego zapraszamy wszystkich. Nie jest obowiązkowy, ale każdy student jest zaproszony, może uczestniczyć. Ponadto mamy różne też działalności takie kulturalne, które wchodzą w program rocznego kursu, a też inne ponadprogramowe, do których według spontaniczności, według aktywności każdego z kursów, który jest w tych przestrzeniach, ludzie mogą dowiedzieć się czy zgłębić, czym jest doświadczenie Pana Boga poprzez kontakt z drugim człowiekiem.
Ponadto centrum organizuje słynne, znane już w całej Hiszpanii kursy tematyczne.
Tak, tak. Organizujemy kursy tematyczne przede wszystkim o Świętej Teresie. Od 3 lat co roku powtarza się kongres na temat dzieł Świętej Teresy. Ponadto organizujemy też kursy tak zwane à la carte, jak to mówimy, à la carte na zamówienie. To znaczy, jeżeli jest grupa z jakiegoś kraju, interesuje ją zgłębić dany temat z zakresu mistyki czy świętych karmelitańskich, bardzo chętnie przygotowujemy też takie kursy. Przedstawiamy program i wtedy zapraszamy ludzi, czy żeby przyjechali tutaj, czy też czasami my wyjeżdżamy, aby jeżeli jest bardzo duża liczba osób, tak jak w tym momencie na przykład dyrektor centrum znajduje się w Wenezueli, tam zostały zorganizowane właśnie takie dni na temat duchowości karmelitańskiej, terezjańskiej i też mistyki jako takiej.
Czyli tak mówiąc praktycznie, gdyby w Polsce znalazła się grupa, która chce przyjechać tutaj do Avili, może to zrobić, ale też wy możecie pojechać tam do Polski.
Oczywiście, już takie kursy są. Powiem, że tak, już się 2 odbyły. Zorganizowaliśmy kurs w języku polskim o Świętej Teresie. Też dokładnie to były kursy na temat Księgi Życia i w tym roku było na temat Księgi Fundacji. Były zorganizowane tutaj i ludzie wyjechali bardzo zadowoleni. Nie tylko poprzez informacje, jakie zdobyli, ale też co zobaczyli, co zwiedzili, co mogli doświadczyć tutaj przede wszystkim. żyjąc w kulturze, w której wychowali się, żyli mistycy właśnie hiszpańscy, święta Teresa od Jezusa i święty Jan od Krzyża.
Właśnie, jakie są doświadczenia studentów po odbytych kursach, czy po całorocznym pobycie tutaj wśród was?
Doświadczenia bardzo różne, ale bardzo głębokie przede wszystkim. Bardzo dużo osób opowiada o swoim życiu przed Avila i po Avila. Sporo osób się tym dzieli. To nie jest przyczyną tym, że jest tutaj w tym centrum. Kontakt z mistyką, czy z mistykami dokładnie. Studiując mistyków, czytając mistyków, praktycznie nie da się zrobić tego bez zaangażowania osobistego. Po prostu to wciąga. W taki sposób, że ludzie wyjeżdżając stąd nie mogą pozostać obojętni na to, co zobaczyli, co doświadczyli. Czym się podzielili właśnie święta Teresa od Jezusa i święty Jan od Krzyża. Są to doświadczenia tak głębokie, że ludzie czasami zmieniają zupełnie swój styl życia. Na przykład w tamtym roku jedna dziewczyna z Meksyku przyjechała, prowadziła kwiaciarnię swoją prywatną. Przyjechała tutaj na rok, ponieważ środki finansowe jej pozwoliły. Po studiach powiedziała, że nie, ona musi sprzedać wszystko i robić co innego. Mówi, że jest w jej mieście potężne więzienie. Mówi, że ona się tam widzi po prostu. Musi pomagać tym więźniom. Dzielić się po prostu doświadczeniem Boga, które na pewno będzie pomocne dla tych więźniów. Dlatego, żeby ich uczynić po prostu bardziej ludźmi.
Co mistycy mogą zaoferować dzisiejszemu człowiekowi?
Przede wszystkim jak być człowiekiem. Byli ludzie, którzy, jak to się mówi popularnie, mieli głowę w chmurach, ale stąpali po ziemi bardzo mocno. Im bardziej stajesz się człowiekiem, tym bliżej jesteś Boga. To jest taki slogan, który można by właśnie do mistyka. Nie? Im bardziej jest on ludzki, im bardziej wie, kim jest w swoim wnętrzu, tym bardziej okazuje się, jest bliżej Pana Boga. I też zna, czy rozumie, czy wie, kim jest Bóg. To jest chyba takie główne hasło, czy dziedzictwo, które nam zostawiają mistycy. I to jest też taki papierek lakmusowy, jak to się mówi po polsku. W każdym razie też, im bardziej jesteś człowiekiem, tym bliżej jesteś Pana Boga. Tym lepiej wiesz, czy tym więcej intensywniej kochasz Pana Boga. Dlatego poznawać siebie jako człowieka jest to chleb powszedni, jak to mówiła święta Teresa, dla każdego. I to jest też droga, czy proces, do którego każdy zostaje zaproszony. I tak też się poznaje Pana Boga, poprzez poznanie siebie i drugiego człowieka.
Do centrum, tutaj do Avili, przyjeżdżają osoby wierzące, ale przyjeżdżają także osoby niewierzące, szukając, no właśnie, czego szukają.
Przyjeżdżają też osoby niewierzące, przyjeżdżają z innych wyznań też, ponieważ mistyka jest doświadczeniem ludzkim. Więc niezależnie od kultury, od religii, od wyznania, ono istnieje, pojawia się. Każdy może się z nim spotkać. I dlatego też, jeżeli święta Teresa od Jezusa, święta Teresa z Avila i święty Jan od Krzyża byli mistykami rzeczywiście, oni stali się nimi i rozwinęli się w kulturze hiszpańskiej i chrześcijańskiej, ale ponad tym wszystkim rzeczywiście to było doświadczenie ludzkie. Jest rozpoznawalne i może być rozpoznawalne przez każdego. I może służyć każdemu, ich przykład, ich droga może posłużyć, zapewne światło. Ludzie przyjeżdżają z różnych powodów, ponieważ też święta Teresa była pisarką słynną w okresie renesansu hiszpańskiego w XVI wieku. Niektórzy przyjeżdżają ze względu na dorobek literacki, jaki zostawił, żeby studiować jej pisma ze względu literackiego. Inni, ponieważ jej osoba była tak wyjątkową kobietą w tamtych czasach, że po prostu to wzbudza uwagę, zainteresowanie. Też ze względu po prostu na człowieka jako taką. Przyjeżdżają osoby, które nie interesują się, w co ona wierzyła, ale że takich rzeczy dokonała w tamtym wieku, jest to co najmniej dziwne dla nich, dlatego przyjeżdżają i się dowiedzieć coś więcej. Także z różnych powodów tutaj przyjeżdżają i mogą zgłębić jeszcze bardziej i też poznać to, co rzeczywiście było najważniejsze, czyli kontakt z Panem Bogiem dla mistyków.
Jesteśmy w mieście świętej Teresy Wielkiej, mieście rodzinnym. Zbliża się rocznica jej urodzin, 500-lecie. Jak przygotowujecie się do tych obchodów?
Przede wszystkim chcemy, żeby to dziedzictwo, które nam zostawili, przede wszystkim jej pisma, doświadczenie, żeby było znane. Więc formujemy ludzi. Chcemy, żeby właśnie jak najwięcej osób było przygotowanych do tego 2015 roku, aby mogli po prostu dzielić się i opowiadać, propagować właśnie to, co nam zostawili, konkretnie to, co nam zostawiła święta Teresa od Jezusa. Więc naszym podstawowym zadaniem jest formacja ludzi, którzy później będą mogli zdynamizować tam, gdzie żyją. Będą mogli się tym dzielić i propagować to bogactwo, które nam zostawiła święta Teresa.
Patrząc na kadrę profesorską, pochodzicie też z różnych krajów i szczególnie na konkretne kongresy, konkretne kursy też przyjeżdżają najlepsi specjaliści z dziedziny właśnie mistyki karmelitańskiej, czy duchowości karmelitańskiej.
Za centrum bezpośrednio jesteśmy odpowiedzialni 4 karmelici bosi. Wspólnota jest bardzo międzynarodowa. Jest bardzo wielu profesorów, których zapraszamy. Na przykład ten kurs roczny, uczestnicy ponad 40 profesorów z różnych krajów świata. Szczególnie staramy się, żeby to byli specjaliści z danych dziedzin, na przykład z psychologii, z psychiatrii, z antropologii, z filozofii, którzy mogą rzucić światło właśnie na mistykę ze swoich dziedzin. Mówić o tym mistyce, ponieważ się okazuje, że takie studium jest najbardziej owocne, najbogatsze, aby zrozumieć człowieka jako całego, jako takiego, jako jedność.
W jaki sposób osoby zainteresowane mogą się skontaktować z wami?
Mamy stronę internetową. Tam można znaleźć wszystkie informacje o nas, dane nasze adresowe, kontakt telefoniczny www.mistica.es.
Z ojcem Jerzym Nawojowskim, karmelitą Bosym, rozmawiał ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Komentarz Europejski Radia Watykańskiego.
Przed mikrofonem ksiądz Bernd Hagenkort, jezuita, kierownik sekcji niemieckiej.
Doroczne spotkanie młodzieży organizowane przez wspólnotę z Teze, przewidziane w Rzymie na koniec grudnia, przyniesie z sobą formę ekumenizmu konkretnego, realnego. Teolodzy dyskutują, debatują o ekumenizmie, biorąc pod uwagę ważne kwestie związane z naszą wiarą. Natomiast w kościołach partykularnych jest już dużo ekumenizmu namacalnego, prawdziwego. O tym też trzeba pamiętać. Wspólnota z Teze nie jest tylko teorią, jest także życiem, konkretną wiarą. Ekumenizm w Teze ma charakter specyficzny. Na pierwszy rzut oka wyznania i różnice, które je charakteryzują, mogłyby wydawać się mało istotne, co nie jest prawdą. W Teze, a także na spotkaniach dorocznych, zbiera się pokolenie ludzi, którzy chcą widzieć i rzeczywiście widzą tylko to, co łączy. Żyją oni w różnych tradycjach – kościoła katolickiego, prawosławnego i reformowanego. W takiej sytuacji nie łączy się tak po prostu tego, co można dostosować. Stwarza się natomiast różne sposoby zbliżenia, tak do Boga, jak i do wspólnoty wierzących. Młodzież poszukuje Boga i szuka Go wspólnotowo. Temu celowi służy nie tylko śpiew, formy monastyczne wspólnoty, miejsce o szczególnym znaczeniu, ale też doświadczenie wspólnotowej wymiany wśród rówieśników, a przede wszystkim kontakt międzynarodowy. Pokolenia spotykają się poza granicami, które w takich chwilach nie stanowią linii podziału. I takiego ekumenizmu nie stwarza się w kręgu działania czy dyskusji. Rodzi się on we wspólnym szukaniu Boga. Tradycja określa takie miejsce słowem milczenie, jak na to zwrócił uwagę Benedykt XVI w uroczystość niepokalanego poczęcia. To, co naprawdę wielkie, często przechodzi niezauważone, a spokojne milczenie okazuje się owocniejsze od rozgorączkowanego miotania, które cechuje nasze miasta, a które, z zachowaniem należnych proporcji, przeżywało się już w tak ważnych miastach jak ówczesna Jerozolima. Ten aktywizm sprawia, że nie potrafimy zatrzymać się, zachować spokój, wsłuchiwać się w ciszę, w której Pan daje nam usłyszeć swój dyskretny głos. Uderzające jest, jak nowe pokolenia pokazują starszym, jak znaleźć Boga w milczeniu i jak przyjąć Jezusa Chrystusa w swoim życiu. Teze niesie pokój i ukojenie w modlitwie i w słuchaniu, poprzez muzykę, interpretowanie Pisma Świętego i spotkanie. Teze wyprowadza ludzi z codziennego zabiegania, a to wszystko we wspólnocie i pod znakiem ekumenizmu. Jedność w wierze poprzez wspólne szukanie Boga, które nie jest poddane stresom i codziennemu zagonieniu. Oto, co przyniesie Teze do Rzymu pod koniec grudnia.
Był to komentarz europejski Radia Watykańskiego. Mówił ksiądz Bernd Hagenkort, jezuita, kierownik sekcji niemieckiej. Dziękujemy Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.